Czy wiemy, który rozdział Biblii zawiera najwięcej podobieństw? No, podobieństw. Dokładnie. Bradli zeczytaj zna Biblię. A ile tam jest tych przypowieści w tym rozdziale? 8. Wszystkie te podobieństwa pokazują inny aspekt Bożego Królestwa, Królestwa Niebios. I wiemy, że uczniowie często byli w uprzywilejowanej pozycji i pytali, mieli możliwość pytania Jezusa o wyjaśnienie. Przeczytajmy ten fragment, Mateusza 13 rozdział. Od 24. Opowiedział im też inną przypowieść. Królestwo Niebios przypomina człowieka, który na swojej roli posiał dobre ziarno. Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam konkolu i odszedł. Gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też konkol. Przyszli więc służący, pytają gospodarza: Panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tam wziął konkol? To sprawka nieprzyjaciela, odpowiedział. Czy chcesz więc, zaproponowalibyśmy poszli i usunęli go? Nie, zdecydował gospodarz, bo usuwając konkol, moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem, poczekajmy do żniw. Wtedy powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przynieście do mojego spichlerza. 36. Następnie rozpuścił lud i udał się do domu. Tam uczniowie zwrócili się do niego z prośbą. Wyjaśnij nam, o co chodzi w przypowieści o konkolu. Jezus odpowiedział. Osobą, która sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, konkolem są synowie złego. Nieprzyjacielem, który rozsiał konkol, jest diabeł. Żniwem jest kres tego wieku, a żeńcami aniołowie. U kresu tego wieku będzie tak jak z konkolem, który zbiera się i pali. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a ci zbiorą z jego królestwa wszystkich, którzy wywoływali skandale i dopuszczali się bezprawia. Potem wrzucą ich do ognistego pieca, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niechaj rozważy moje słowa. Jeszcze jedna dygresja. Tu jest napowiedziane, będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jeden z moich przyjaciół rozdawał Nowe Testamenty. Jeden z tych Nowych Testamentów, kilka tych testamentów, trafiło do takiej grupy ćpunów. Wiecie, kim są ćpunowie? Tacy ludzie, którzy biorą narkotyki. I oni robili makiwarę, taka polska heroina produkowana domowym sposobem, opary, tam amoniaku, różnych rzeczy. I przyniósł im Nowy Testament. Oni odkryli, że ten Nowy Testament, taka gedonitka, ma dobrej jakości papier. Chmurę chce się puścić, ale nie ma kasy na papierosy. Więc zbierali te takie pety, jak ludzie wyrzucali. To, co tam zostało, to kolekcjonowali, to zbierali tę pozostałość tego tytoniu, wyrywali kartkę z Nowego Testamentu, robili skręta i puszczali chmurę. Ale zanim przeczytali, zanim zapalili, to czytali, co było napisane. I pewnego razu wjechali w ten tekst. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I nie myślcie, że się przerazili, się uchachali, powiedzieli, to już nie będzie tak źle, bo my od brania hery już zębów nie mamy. Jeden z nich się nawrócił. Robiąc prelekcje z nami w szkołach średnich, opowiedział swoją historię do 60 tysięcy młodych ludzi w Polsce. Uczniowie często pytają o wyjaśnienia przypowieści. Robimy potężny błąd, próbując każdy szczegół przypowieści odnieść do rzeczywistości. Nie ustrzegli się tego wielcy tak zwani ojcowie Kościoła, na przykład święty Augustyn, tak go nazywają historycy. Gdy tłumaczył przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, mówił, że to jest chrześcijanin. Gospoda, do której został zawieziony ten poraniony, to jest zbór, a te dwa pieniążki to jest Nowy i Stary Testament. Nawet tacy wielcy bibliści tak daleko jakby odchodzili od tego, co naprawdę jest napisane w księdze. Musimy wiedzieć, że przypowieść to bardziej impresja niż dokładny opis rzeczywistości. To raczej szkic. I powinniśmy się doszukiwać takich głównych pociągnięć pędzlem albo węglem. To nie jest fotografia, gdzie znaczenie ma każdy najmniejszy detal i szczegół. Oto główne pociągnięcia, jakie Jezus zrobił w tej przypowieści. Nastąpi wzrost zła na świecie. Tę prawdę Jezus tutaj podkreśla. Bóg posiał dobre ziarno, ale diabeł też coś zrobił, posiał złe ziarno. I jest to prawdą odnośnie każdej generacji, każdej grupy ludzi, każdego czasu. Zło się pomnaża i będzie go coraz więcej. To mówi Jezus. Druga myśl. My jako synowie królestwa niewiele możemy temu zaradzić. Jest to prawie tak jak prawo siania i zbierania. Po prostu tak jest. Taka jest rzeczywistość. I trzecia prawda. Biblia mówi, że pewnego dnia Bóg w sposób ostateczny wkroczy w tą sytuację. To są te grube kreski, grube pociągnięcia. Główne prawdy, jakie Jezus pokazuje w tej przypowieści. Wiemy, że jest rola. Pewnego dnia rolnicy pojawiają się na tym polu i widzą rośliny, które są podobne do pszenicy, ale nią nie są. Czasami siejemy rośliny, które niekoniecznie są szkodliwe. No nie są szkodliwe, nie są też te za bardzo pożyteczne, ale są ładne, prawda? To nie była taka sytuacja, że ktoś posał ładne kwiatki, żeby ładnie wyglądało, było ładnie na polu. To nie taka sytuacja. Czasami jest też tak, że obok rośnie inne pole i wiatr zawieje i inne ziarno gdzieś z tych kłosów dojrzałych jakiegoś zboża poleci na tą rolę i się zasieje coś innego. Czy trawa, ziarna trawy wpadną tam, gdzie była miała pszenica. To nie jest taka sytuacja. To nie był psikus zrobiony temu gospodarzowi. To również taka sytuacja. To jest plan zmierzający do zniszczenia dobrego zasiewu. Konkretnie zrealizowany, czy realizowany plan, który ma zniszczyć to dobre ziarno. I widzimy tu konflikt namalowany, który się toczy pomiędzy dobrem a złem. Ale nie ulegajmy złudzeniu, jak wielu ludzi próbuje sobie wkręcić, że diabeł i Bóg to są tacy odpowiadający sobie partnerzy. To nieprawda. Wiesz, jak to można zestawić? Ja lubię taki obraz. To jest jakby jakaś drużyna z takiej ligi osiedlowej zmierzyła się, nie wiem, z Realem Madryt z Champions League. To jest taki konflikt. To nie są partnerzy równi, jeśli chodzi o diabła i Boga. Próbuje nam świat wmówić, że i diabeł, że tak rzeczywiście jest. To nie jest tak. 30 wers. Dziwne słowa Jezusa. Pozwólcie rosnąć razem. Jest to moment, w którym chrześcijanie nie powinni tracić nadziei. Świat nie może żyć inaczej niż pod władzą szatana. Taki, jaki jest. Nie może żyć inaczej. Jeżeli zło się rozprzestrzenia, to znak, że podobieństwo Jezusa się wypełnia. Zło się mnoży, czyny dokonywane przez ludzi są coraz gorsze, coraz bardziej wyrafinowane, na coraz większą skalę. Pamiętamy pierwsze ziarno nieposłuszeństwa? Adam, Ewa. Cztery osoby na ziemi i pierwsze morderstwo. Szybko wyrosło, co? A potem szósty rozdział Genesis mówi, że cała ziemia była już skażona. Cała ludzkość była skażona nowotworem nieposłuszeństwa. To pokazuje, jak szybko rośnie zło. Jaka była odpowiedź? Jaka była jedyna odpowiedź? Jedyną odpowiedzią był Boży sąd i zniszczenie tego nowotworu. Wiemy, że z natury, naturalnie z urodzenia mamy już takie nowotworowe komórki, ale gdy działa dobrze ten system immunologiczny, to je po prostu trzyma w ryzach i zabija. To się tak namnożyło, że nie było żadnego innego wyjścia, jak totalne osądzenie i zniszczenie. To jest tak samo jak rak przełamuje tą granicę, barierę immunologiczną i w krótkim czasie niszczy życie człowieka. Czego możemy oczekiwać w XXI wieku? Niektórzy myślą, że pieniędzmi, programami, specjalnymi kampaniami zniszczą zło, powstrzymają je, zaduszą. Tak jakby wysiłkami ludzkimi można było wyplenić zło i grzech. Odpowiadam, to strata czasu. To se nie da. Tak? Tak się u was mówi? W ten sposób to se nie da. Jeżeli nawet uda się zniszczyć jeden rodzaj zła, to wyrośnie parę innych, kolejnych gatunków. Jeżeli powołamy organizację do tępienia jednego rodzaju zła, diabeł rozsiewa nowe. W ten sposób się tego nie zwalczy. Jezus mówi, nie wyrywajcie zła, pozwólcie rosnąć razem. Co tak naprawdę mówi Jezus? Jezus mówi, koncentruj się na czynieniu dobra, a nie na zwalczaniu zła. Usłyszałeś? Koncentruj się na czynieniu dobra, a nie na zwalczaniu zła. Wyobraźcie sobie, że wchodzimy do ciemnego pokoju. Może być ta sala zborowa, pierwsza w nocy, ciemno. I są obecni tutaj starsi, jest ciemno, każdy z nich ma wiaderko, łopatę i próbują ciemność wyrzucić. która jest o pierwszej w nocy. Zrobią to? A może przeciąg taki silny, duży zrobić? Okna pootwierać, drzwi, żeby wywiało tą ciemność. Wywieje? A co trzeba zrobić? Poszukać takiego małego przełącznika. Włączyć światło. Tak proste rozwiązanie. Ciemność natychmiast znika. Wystarczy włączyć światło. Światło panuje nad ciemnością. Jakbyś miał taki bardzo ciemny pokój, gdzie nie ma żadnego okna i żadnych drzwi. Kompletna ciemność. Wchodzisz tam, masz taką papierową torebkę, ładujesz do tej torebki ciemność, ile tylko możesz, zawiązujesz ją i wchodzisz do pokoju, w którym jest pełno słonecznego światła. Otwierasz tą torebkę z tą ciemnością. Co się stanie? Nic się nie stanie. Światło jest mocniejsze niż ciemność. Z natury zwycięża ciemność. Więc nie zwalczaj ciemności. Włączaj światło. Co mamy robić? Nigdy nie zwyciężysz, jeżeli cały wysiłek skupisz na usuwaniu zła. Co mamy robić? Nie denerwuj się eskalacją zła. Możemy być tego pewni, że ono będzie, że będzie się rozprzestrzeniać. Nie mamy się temu dziwić, wręcz przeciwnie. My się powinniśmy dziwić, że są miejsca, gdzie ono tak bardzo się nie namnaża i nie rośnie. To nas powinno dziwić, nie? Jezus mówi, zachowaj pokój w tym wszystkim. Tak będzie. Nie może być inaczej w świecie, który jest pod władzą szatana. Zamiast przygotowywać żniwo zła, raczej koncentruj naszą uwagę, swoją uwagę na tym, ażeby doglądać pszenicy. A my wolimy konkol wybierać, nie? A Jezus mówi, nie. Skoncentruj się na czymś innym. Doglądaj pszenicy. Mamy mnóstwo dobrego ziarna. Problemem jest, że ono jest w naszych kaplicach, a nie jest w świecie, w którym żyjemy w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek. Rozrzucaj ziarno. Siej go jak najwięcej. Ono nie jest bierne, statyczne. Ono się będzie namnażało. To jest jego natura. Z jednego wyraźnie 100. Ono ma dynamikę. Gdy rozsiewasz dobre ziarno, to będzie dobry plon. Popatrzmy na uczniów. W większości niewykształceni. Bez znaczących wpływów. Bez pieniędzy. Bez znaczącego wpływu w społeczeństwie, w którym byli. Nie walczą z kultem cesarza. Nie walczą z systemem niewolnictwa. A jednak coś mieli. Mieli kogoś. Mieli zmartwychwstałego Pana. Co robią? Sieją dobre ziarno. Ewangelię. 100 lat. I przewrócili całe rzymskie cesarstwo do góry nogami. W ciągu 100 lat. Nie zwalczając zła, siejąc dobro. Słowo jest pełne mocy. Dlatego mamy się nim dzielić. Wiesz, jaki jest pierwszy rozkaz, nakaz Jezusa? Pójdź za mną i co dalej mówi? Daje pierwsza obietnica Nowego Testamentu. I uczynię ciebie z kogo? Kogo z ciebie zrobię? Kogo? Rybaka ludzi. A pamiętasz ostatnie słowa, jakie powiedział, zanim został wzięty do nieba? Będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Duch Święty stąpi na was i będziecie mi kim? Świadkami. Od tego zaczął i tym skończył. Jest napisane, że gdy to powiedział, został wzięty w górę, żeby nie było wątpliwości. To chyba ważne. Na ile jestem w tym biznesie Jezusa? Dzielenia się Ewangelią. Siania dobrego ziarna Bożego Słowa. Diabeł ma taktykę. On chce przygnieść nas ogromem zła. Ale rośnie dużo dobrego ziarna, chociaż mało o tym słyszymy. Z ziarnem jest tak jak z dobrym ziarnem, jest jak z dziećmi. Nie widać, kiedy rosną, ale nagle spostrzega, że spodnie o 2 centymetry za krótkie, buty o 2 numery za małe. Nie wiadomo kiedy, nie? Nie widzisz tego, ale to rośnie. Tak jest z dobrym ziarnem. Wygląda na to, że się stało to w jednej nocy, że tak wyrosły dzieciaki. Nie, ona rosła, ale tego nie widziałeś. Tak rośnie pszenica. Niepozornie, po cichu. Nie zwracając na siebie uwagi. Nie jest krzykliwa, ale rośnie. Mark Twain powiedział takie zdanie, myślę, bardzo ciekawe. Zanim prawda obuje swoje buty, kłamstwo obiegnie już cały świat. Kłamstwo jest bardzo medialne. Zło jest bardzo medialne. Grzech rośnie widocznie, krzykliwie. Wszyscy na pierwszych stronach tu umieszczają. Na najlepszych portalach. W każdym dzienniku. Zabójstwa, gwałty, wyzysk, oszustwa, przekręty. defraudację. Jest krzykliwe, jest medialne, nie? Zło. Pszenica często rośnie w miejscach, o których nic nie wiemy, których nie znamy. Często rośnie tam, gdzie według ciebie i mnie rośnie tylko konkol, a tam Pan Bóg posiał pszenicę i ona tam rośnie. Dlaczego tak myślimy i oceniamy rzeczywistość? Bo nie znamy tej strategii Pana Boga. Jak skoro nie znamy tej Jego strategii, nie możemy tego rozpoznać, tego, co On robi. Do mnie należy sąd. Nie do mnie. Ale Pan mówi, do mnie należy sąd. On zrobi porządek, nie martw się z tym całym bałaganem. I wszyscy ci ludzie, którzy promują zło i implementują je w społeczeństwo, Pan Bóg sobie z nimi poradzi. Chrońmy się od sądu. Jezus mówi, pozwól, żeby to razem rosło. Osądu dokonają Boży aniołowie. To nie jest ani twoje, ani moje zadanie. Głowa do góry, Bóg działa i dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. On działa nawet w bardzo trudnych miejscach. Część z nas, przynajmniej ta, która już ma tam przynajmniej 40 lat, pamiętała, być może słyszała historię z Chin. Być może rozpoznacie takie nazwisko Mao Tse-tung, rewolucję kulturalną w Chinach. W ten czas Mao Tse-tung postanowił, że zniszczy cały kościół, pozamykał wszystkie kościoły, wszystkich chrześcijan, jakich tylko mógł namierzyć, powsadzał do zakładów karnych, do łagrów, do więzień. Miliony ludzi na niespotykaną skalę w ludzkiej historii. I myślał, że przez zamykanie kościołów, wtrącanie członków tych wspólnot do więzień zabije ich i zniszczy chrześcijaństwo. Ale chrześcijanie się zaczęli zgromadzać w kościołach domowych. Zaczęli być bliżej swoich sąsiadów, którzy nie chcieli przedtem przyjść do kościoła. I wiesz, jak się to zakończyło? Że dzisiaj mamy ponad 120 milionów nawróconych Chińczyków. Dzisiaj jest tak, jak się odbywają wybory do głównych władz, gdzieś czy tam stanowych, czy do głównych władz Chin, to ci przywódcy największych kościołów są trzymani w areszcie domowym. Dlatego, że kościół jest tak potężny i może mieć tak wielki wpływ, że nawet ta potężna chińska władza musi ich zamykać w areszcie domowym. Kościół rośnie, ziarno rośnie. Ziarno rosło. Wszyscy widzieli tylko rewolucję kulturową Chin i wzrost zła. A Pan Bóg robił robotę. W Etiopii, Sudanie, w wielu krajach afrykańskich, muzułmańskich około 200-250 tysięcy chrześcijan każdego roku, dzisiaj, w świecie, w którym żyjemy, jest zabijanych, pozbawianych w okrutny sposób życia. Czy Bóg zapomniał o swoim kościele? Nie. Ale w tych krajach, gdzie jest takie prześladowanie, ludzie nominalnie wierzący albo stali się prawdziwymi wyznawcami Jezusa, albo sobie odeszli. Czyści kościół. Pszenica rośnie, uwielbiajmy Boga. Gdy patrzysz na rzeczywistość, możesz mieć wrażenie, że zło zwycięża, ale objawienie świętego Jana mówi, że to Jezus zwycięża. On jest i będzie zwycięzcą. Kończę już dwa przykłady. Jesteśmy w trakcie robienia takiego dokumentu o człowieku, który się nazywa Harun. Mieszkał w Pakistanie, pochodził z takiej rodziny, która od pokoleń, byli to przywódcy muzułmańscy w Pakistanie. Wiecie, jak silny jest islam w Pakistanie. I to nie byli pierwsi, lepsi imamowie. To byli tacy imamowie z górnej półki. Został posłany na najlepsze uniwersytety muzułmańskie w tym kraju. Był nazwany lwem Pakistanu. Ten człowiek, Harun, o którym mówię. I został wysłany do zachodniej Europy, żeby gromadził i robił nowe wspólnoty muzułman. I trafił do Grecji. Znalazł zatrudnienie w chrześcijańskiej rodzinie, która miała taki dość duży sklep i zatrudnili go jako sprzedawcę. I właścicielka tego sklepu, chrześcijanka, dała mu specjalny pokój i mówi, Harun, tutaj się będziesz modlił. Nikt nie będzie z nas wchodził do tego pokoju, bo jeżeli ktoś wejdzie do pokoju, w którym się muzułmanin modli, to go zanieczyści, już więcej on tam nie wejdzie i nie będzie się modlił. Ona powiedziała, do tego pokoju nikt nie będzie wchodził, to jest tylko dla ciebie. 5 razy dziennie się powinien modlić. Jak zapominał, to ona przychodziła, mówi, Harun, jest czas na modlitwę, ale jak będziesz się modlił, to pamiętaj, módl się o nas i nas błogosław. A on wchodził i przeklinał, bo Koran kazał mu przeklinać. Wychodzi, ona pytała, pobłogosławiłeś nas, modliłeś o nas, tak. I sumienie zaczęło działać. I pewnego dnia, na zasadzie wizji, przyszedł Jezus. Był z 3 czy 4 innymi ludźmi. Oni tylko czuli zapach tego, że ktoś jest. Niczego nie widzieli, nie słyszeli. Ale jego życie zostało zmienione. Wrócił do Pakistanu. Nie powiedział rodzinie o tym, co się stało. Ojciec dał mu kolejny duży meczet, samochód, uposażenie, wszystko, żeby dalej interes się w rodzinie kręcił. Ale Harun się potajemnie spotykał z czterema chrześcijanami. Nikt nie wiedział o tych spotkaniach. Pewnego razu go namierzyli. Jego ojciec i właśnie bracia postanowili go zabić. Bili tak straszliwie, że byli przekonani, że jest już pozamiatane. Wyrzucili go do rowu. Po kilku godzinach ktoś go znalazł. 7 miesięcy wracał do takiego stanu, w którym zaczął mógł ledwo chodzić. Wyjechał z Pakistanu. Trafił z falą uchodźców do zachodnich Niemiec. Do Niemiec. Została na niego wydana fatwa, taki wyrok śmierci. I pewnego dnia jadąc samochodem w jednym z miast na skrzyżowaniu, stanął na czerwonych światłach. 4 muzułman podeszło do tego samochodu, wciągnęli go. Straszliwie pobili, myśląc, że go zabili. Znowu przeżył. Dzisiaj jeździ od ośrodka do ośrodka, gdzie przybywają muzułmanie. Dzieli się Ewangelią. A pani Merkel i Niemcy za to płacą, bo jest uchodźcą. Spora część tych uchodźców wróci do swoich krajów, tych muzułman. Ale spora część wróci podminowana Ewangelią. Dzisiaj się nawraca więcej muzułman niż w całej historii od VI wieku naszej ery. Pan Bóg robi robotę. Pamiętam, gdy jeździłem i pracowałem w Kanadzie, to pracowałem w nocy, w ciągu dnia nie miałem nic do roboty, ja lubię basen i lubię saunę. I chodziłem na ten basen i na tą saunę. I lubiłem tej wody tam dolewać, ta odczuwalność temperatury wzrastała i został mi tylko jeden gościu. Taki smagły na twarzy, zacząłem rozmawiać, mówi, skąd jesteś? Ja mówię, z Polski. O, to jesteś katolikiem. Nie, chrześcijaninem. A to nie to samo? I zaczęliśmy rozmawiać. Ja odkryłem, że jest muzułmaninem, który 12 lat przed tym naszym spotkaniem przyjechał do Kanady z Afryki, a przedtem cała rodzina przyjechała z Indii muzułmańska do Afryki i 12 lat przed tym spotkaniem wszyscy emigrowali do Kanady. Jak już odkryłem, że jest muzułmaninem, to mówię, słuchaj, jedno z twoich podstawowych praw mówi, że jak chciałbyś mnie nawrócić na islam, a ja bym odmówił, to byś mógł mnie zabić, jeszcze byś nagrodę w swoim niebie dostał. Jak to palnąłem, to ta temperatura w tej samej jeszcze większa zaczęła być. I mówię, słuchaj, twoja księga Koran mówi tylko trochę o Jezusie. Moja księga, Nowy Testament, to cała o Jezusie. Chcesz, żebym ci o nim mówił? Mów. I siedzimy w tej saunie i zaczynamy mówić. Słuchaj, w pewnym momencie mi przerywa i mówi, słuchaj, jeżeli jest prawdą to, co ty o nim mówisz, to ty musisz być taki jak on. No wiesz, co powiedziałem? To był Boży Syn, ja jestem tylko człowiekiem. A on mówi, nie próbuj powiedzieć nie. Widzisz tą żarówkę tutaj? Widzę. A tą drugą w korytarzu? Widzę. Ten sam prąd. Ja mówię, gościu, ty masz rację. Umówiłem się z nim na spotkanie na kolejnego dnia w tej saunie i przyniosłem mu Nowy Testament, taki malutki, New International Version. Nikt nigdy nie wziął i prawdopodobnie nie weźmie Ewangelii ode mnie w ten sposób. Ukląkł i zaczął ją całować ze łzami, które ciekły z jego oczu. I mówi, dziękuję. 5-6 razy to powiedział. I powiedział tak, żyję w tym kraju od 12 lat. Mogę zginąć na ulicy z powodu 20-50 dolarów, ale w tym chrześcijańskim kraju przez 12 lat nikt ani słowa nie powiedział mi o Jezusie. Siej dobre ziarno. Bóg robi cuda. Amen.